sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze dokładnie 6,5 minuty po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Jacek Epol i pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Dzisiaj przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Mówić będziemy m.in. o piłce nożnej. Oczywiście przede wszystkim w kontekście piłkarzy poznańskiej Wardy. Mówić będziemy o piłce ręcznej, o siatkówce, będzie także o hokejowej Superlidze. Porozmawiamy rzecz jasna po 19, także o poznańskim 24. maratonie. Będzie także o amatorach biegania maratonów i półmaratonów. Zajrzymy na Mistrzostwa Polski w judo. Nie zabraknie mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Porozmawiamy także o specjalnym meetingu lekkoatletycznym w Suchym Lesie. A po godzinie 19.30, dzisiaj nieco później, zajmiemy się koszykówką, bo trwa w tej chwili spotkanie ekstraklasy koszykarek w Sosnowcu. Tam ekipa Zagłębia podejmuje Eneas Desle Politechnikę Poznań i poznanianki na razie w tym meczu wyjazdowym w pierwszej kwarcie, w szóstej minucie pierwszej kwarty remisują 7-7. A zwieńczeniem naszej audycji około 19.45 będzie właśnie koszykarski magazyn Rzut za trzy. To wszystko przed nami aż do 20. Sportowa niedziela, 12 dzień października. Najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie właśnie teraz.
Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Litwą w swoim szóstym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Początek o 20.45. Trwa za to inny mecz naszej grupy. Na razie Holandia bezbramkowo remisuje z Finlandią. Jest ósma minuta tego meczu. Izabela Paszkiewicz i Etiopczyk Tesfahun Akalne triumfowali w 24. edycji Lotto Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Dla 37-letniej Paszkiewicz było to pierwsze w karierze zwycięstwo na tym dystansie. Koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań grają właśnie z Zagłębiem Sosnowiec w meczu drugiej kolejki Orlen Basket Ligi. Czy coś się zmieniło? Na razie sosnowiczanki prowadzą 10-8, ale transmisja tego meczu trwa w EMC Radio na fali 102,7 FM. Z kolei szczepiorniści Netland MKS-u Kalisz pokonali na wyjeździe Gwardię Opole w siódmej kolejce Superligi. W tabeli Kaliszanie są na czwartym miejscu. Reprezentacja Polski mężczyzn w karlingu awansowała do turnieju kwalifikacyjnego do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie di Ampezzo. W prekwalifikacjach w szkockim Aberdeen biało-czerwoni zajęli drugie miejsce premiowane przepustką do zawodów w Kanadzie. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zajęli dziewiąte miejsce w Mistrzostwach Świata w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er w Cagliari. W kobiecej klasie 49er FX Gabriela Czapska i Hanna Reichert otworzyły drugą dziesiątkę. Na Sardynii ścigało się 136 załóg z 32 krajów. Stanisław Anioł Kowski z ekipy Cofidis zajął drugie miejsce w zakończonym w niedzielę w Chinach wyścigu kolarskim Tour of Taihu Lake. Wygrał Włoch Matteo Mahalukelli, do którego Polak stracił 18 sekund.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18 do 20 audycja w sportowym rytmie. Zerkamy na parkiet do Sosnowca. 4 minuty 33 sekundy do końca pierwszej kwarty meczu Orlen Basket Ligi Kobiet MB Zagłębie Sosnowiec. Tutaj podejmuje Enea AZS Politechnika Poznań i na razie ekipa gospodyń z Sosnowca prowadzi 10-8. A my w tej audycji sportowej rytmie startujemy teraz muzycznie. A my zaczynamy tym razem od piłki nożnej, o meczu polskiej reprezentacji w Kownie już Państwa informowaliśmy. No to teraz zajmiemy się szczeblem centralnym i grającą piłkarską drugą ligą, bo tutaj znakomitą serię notują piłkarze poznańskiej Warty. Warciarze w ogródku przy drodze dębińskiej w meczu 12 kolejki podejmowali lidera tabeli Olimpię Grudziądz, a to spotkanie oglądał Wojciech Bernard.
Ciekawe, emocjonujące spotkanie przy drodze dębińskiej, w którym Warta Poznań odnosi szóste zwycięstwo z rzędu. Tym cenniejsze, że tym razem nad liderem Olimpią Grudziądz 3-2. Kapitan zespołu zielonych Kamil Kumoch. Prawdziwa huśtawka nastrojów w tym spotkaniu. Rywale dwukrotnie prowadzili, wyrównywaliście, decydujący cios zadaliście sami.
Co tu dużo mówić? Mecz, myślę, taki jak ostatnio. Lubimy dawać kibicom te emocje. Dzisiaj było to samo. Najważniejsze, że zakończone happy endem, ale to, co dla nas jest bardzo istotne, to to, że te mecze się nie biorą z przypadku, tylko mamy określony plan na mecz, wypełniając ten plan na mecz, daje nam to pożądane owoce, bo kolejne zwycięstwo, kolejna dobra gra. No, dzisiaj graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Myślę, że były momenty, że raz przeciwnik był lepszy, raz my byliśmy lepsi. Koniec końców najważniejsze, że to my przechylamy tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść.
No właśnie, bo gdy oglądało się pierwsze 15 minut, to prawie nie wychodziliście z własnej połowy. Dopiero później zrobiło się trochę bardziej wyrównane spotkanie.
Wiadomo, że najlepiej byłoby grać 85 minut bardzo dobrze i 5 minut powiedzmy się przemęczyć i wygrać, no ale to tak nie wygląda. Piłka nożna to gra momentów, kiedy my mamy dobry moment, musimy to jak najlepiej wykorzystać. No i myślę, że właśnie dzisiaj był tego dowód. No może jedynie możemy mieć zastrzeżenia po tym, że strzeliliśmy bramkę na 1-0 i szybko straciliśmy wyrównującą bramkę. No ale to co powiedziałem, najważniejsze, że 3 punkty zostają u nas tutaj w ogródku.
Na ile wiatr reżyserował to, co działo się na boisku?
Przede wszystkim w tych górnych piłkach, kiedy przeciwnik dużo dośrodkowywał i grał te dłuższe piłki, to przede wszystkim to nam przeszkadzało, bo też nie ma co ukrywać, że to zespół był bardzo fizyczny. No my nie mamy takich warunków fizycznych. My musimy się starać grać jak najwięcej po ziemi, grać za linię obrony. Wtedy, jeśli tak gramy, są z tego dobre owoce, a kiedy piłka była w powietrzu, ten wiatr też tam płatał figle i nie grało nam się komfortowo.
6 zwycięstw z rzędu, teraz znów występ przed własną publicznością i nie da się ukryć, szansa na kolejne 7.
Za tydzień gramy u siebie, ale tutaj nie będę składał jakichś górnolotnych obietnic, po prostu musimy dobrze przepracować tydzień, teraz się zregenerować, przeprowadzić dobry mikrocyk, przygotować się do przeciwnika i to, co powiedziałem w pierwszej wypowiedzi, te zwycięstwa nie przychodzą tak po prostu, tylko dzięki naszej ciężkiej pracy i to samo zrobimy w tym tygodniu, dobrze się przygotujemy i będziemy walczyć o zwycięstwo.
Warta Pesna, Olimpia Grudziądz, 3-2. Zieloni odnoszą 6. zwycięstwo z rzędu w lidze i wyrównują rekord 2017 roku, 8 lat temu w drugiej lidze.
To już jest takie nasze mocne DNA zasiane, że walczymy do końca i na razie te mecze nam wychodzą pod tym kątem. W Bielsku to tak samo, przegrywaliśmy 2-1, straciliśmy prowadzenie, dzisiaj również straciliśmy prowadzenie, natomiast wyszliśmy obronną ręką. Jestem przekonany, że to jest taka główna cecha tych zawodników, ale do tego nie zapominajmy i nie zabierajmy im też jakości, którą mają. Dzisiaj to był naprawdę trudny mecz z bardzo dobrym i zorganizowanym przeciwnikiem, także te 3 punkty bardzo cieszą i idziemy dalej. Mam nadzieję, że szybko się nie zatrzymamy.
Do takiej huśtawki nastrojów, sam pan powiedział, jest pan odrobinę przyzwyczajony, ale pewnie nerwów się traci przy tym sporo.
To jest piłka nożna i gra się do 95 minuty z doliczonym czasem gry i to, że tracimy prowadzenie w okolicach 60 minuty, to nie znaczy, że przegramy mecz. Jest jeszcze bardzo dużo czasu, żeby to odwrócić, więc wtedy ważne jest, żeby nie wariować, żeby dalej się trzymać planu, dalej realizować te założenia, o których sobie mówiliśmy. Dzisiaj to było widoczne, także czapki z głów przed zawodnikami.
6. ligowe zwycięstwo z rzędów piłkarzy poznańskiej Warty, tym razem 3-2 z niebyle kim, bo z liderem tabeli Warta wskakuje na drugie miejsce w tabeli drugiej ligi. Wczoraj, przypomnijmy, zwycięstwo 3-2. Nie powiodło się Sokołowi Kleczew, który na własnym stadionie przegrał z Unią Skierniewice 1-3. Udany wyjazd z kolei KKS-u Kalisz do Jastrzębia Zdroju i wygrana z GKS-em 1-0. W pozostałych spotkaniach 12. kolejki drugiej ligi, które już za nami, rezerwy ŁKS-u Łódź bezbramkowo zremisowały z Resowią. Rekord Bielsko-Biała wygrał ze Stalą Stalowa Wola 1-0, a Świt Szczecin pokonał Podhale Nowy Targ 3-0. Pozostałe spotkania ze względu na powołania zawodników do reprezentacji zostały przełożone.
Gratulacje dla piłkarzy poznańskiej Warty. Liczymy na kolejne triumfy. A piłkarska ekstraklasa, czyli ta elita, w której występuje drużyna poznańskiego Lecha, powróci po reprezentacyjnej przerwie. Jeśli chodzi o kolejorza, to najbliższy ligowy mecz odbędzie się w niedzielę, ale za tydzień dokładnie, 19 października, uwaga, o 14.45 na Enea Stadionie Lech Poznań podejmie Pogoń i Szczecin, a na antenie Radia Poznań oczywiście bezpośrednia relacja z tego spotkania. Liczymy na zwycięstwo, liczymy także na kolejne gole kapitana drużyny poznańskiej Mikaela Isaka. Przed nami teraz w naszej audycji dźwiękowy obrazek z odsłonięcia muralu właśnie szwedzkiego napastnika kolejorza Mikaela Isaka. Ten mural z inicjatywy kibiców Lecha i głównego sponsora powstał na ścianie przy zajezdni tramwajowej na ulicy Głogowskiej. Posłuchajmy.
Mogę tutaj bardzo długo wymieniać te ważne gole, które strzelał piłkarz, który w ostatnich latach stał się absolutnie symbolem i legendą Lecha Poznań. To przecież dwukrotny mistrz Polski z drużyną Lecha Poznań. Zaproszę do mikrofonu prezydenta miasta Poznania, pana Marcina Gołka.
Michael Isak jest oczywiście wielką wartością Lecha Poznań, nasz kapitan, a wielką wartością dla Poznania jest sam klub Lech Poznań. Dlatego Bardzo się cieszę, że właśnie w tkance miejskiej, ale też dzięki życzliwości MPK właśnie tutaj ten mural powstał. W czasach, kiedy robimy ile możemy, aby nasze dzieciaki, że tak powiem, odgonić od ekranów, telewizorów, telefonów, tabletów, to jest niezwykle ważne, żebyśmy pokazywali im też autorytety i przez to namawiali ich do sportu i myślę, że to jest taka właśnie forma, tak to traktujemy. Ten mural przypomina nam o tym, że mamy majstra, że wszyscy, którzy będą tędy przejeżdżać, na pewno będą dzięki temu radośniejsi, to jest świetne, ale oczywiście trzymamy kciuki za obronę mistrzostwa i za kolejne bramki naszego kapitana. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za tą inicjatywę.
Ten mural honoruje 9. mistrzostwo zdobyte przez Lecha Poznań, honoruje 100 bramek naszego kapitana. Lech jest obecny poprzez swoje emocje, poprzez wartości, które niesie ze sobą sport w sercach poznaniaków. Cieszę się, że teraz będzie też takim namacalnym elementem tej tkanki miejskiej i rzeczywiście przejeżdżając tutaj, czy przechodząc Głogowską, będzie przez kilka ładnych lat cieszył oczy naszych mieszkańców, bo Lech chce być elementem ważnym dla mieszkańców Poznania, dla mieszkańców Wielkopolski.
Chcemy podziękować bardzo mocno i gorąco MPK, które udostępniło nam to miejsce. Cieszymy się, że zaistnieliśmy po raz kolejny w mieście, żeby można nas tutaj zauważyć, można zobaczyć, że nie tylko jesteśmy obecni na stadionie, ale również przenikliśmy przez tkankę naszego miasta.
Mural z kapitanem Lecha Poznań, Mikaelem Iszakiem, oficjalnie uznajemy za odsłonięty. Myślę, że należą się tutaj wielkie brawa.
22,5 minuty po 18:00, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Od piłki nożnej teraz przechodzimy do piłki ręcznej i zaczynamy od Orlen Superligi piłkarek ręcznych. Znakomity mecz w Gnieźnie w hali Łopatki. Enea MKS Gniezno pokonała KPR gminy Kobierzyce 28-20. Niesamowicie zacięta walka, szczególnie w pierwszej połowie, po której gnieźnianki prowadziły, ale tylko jednym golem 11-10, ale później wielka radość wspólnie z kibicami. Posłuchajmy krótkiej opinii po tym spotkaniu zawodniczki Enei MKS-u Gniezno, Magdaleny Nurskiej.
Bardzo się cieszymy z tych 3 punktów. To było niesamowite mecz. Myślę, że po prostu podobał się na pewno kibicom, szczególnie naszym. Bardzo się cieszymy z tego wyniku. No 20 bramek, więc dla nas to jest ogromny sukces. Szczerze uwierzyłyśmy w siebie. Myślałyśmy, że jakoś to tak będzie ciężko szło, ale uwierzyłyśmy w siebie i widać rezultat.
Najważniejsza jest wiara we własne umiejętności. Znakomite mecze w bramce drużyny popularnych gnieźnieńskich pszczół Oli Chybkiej, która została wybrana MVP tego spotkania. Przypomnijmy, Enea MKS Gniezno, KPR gminy Kobierzyce, czyli brązowe medalistki poprzedniego sezonu, zwycięstwo Gnieźnianek 28-20. Nieco gorsze informacje z Gliwicy. Tam Sośnica Gliwica podejmowała Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz i Sośnica wygrała ten mecz 34-29, prowadząc też do przerwy 18-12. W innych meczach 7. kolejki Superligi Piłkarek Ręcznych Galiczanka Lwów uległa piłce ręcznej Koszalin 24-31. Piotrkowia pokonała Energię Start Elbląg 32-28, a w meczu rozegranym już wcześniej, meczu na szczycie, Zagłębie Lubin wygrało z MKS-em Elwoltem Lublin 33-29.
W Lidze Centralnej Kobiet jedyny wielkopolski zespół grający na tym poziomie to Enea PR Poznań, która już w piątek podejmowała APR Radom. Poznaniankom niestety to spotkanie nie wyszło. Przegrały 27-31 już do przerwy. Musiały odrabiać straty, bo przegrywały 12-16. No i posłuchajmy, co po ostatnim gwizdku powiedziały dwie zawodniczki drużyny z Poznania, Kinga Berendt i Milena Boryń.
No niestety dzisiaj czegoś zabrakło, żeby ten wynik był dla nas korzystny. Za dużo błędów własnych, dobrze też się pokazały radomianki tutaj u nas. Szkoda, że u siebie 4 bramkami cały mecz goniłyśmy. Ostatnie 10 minut była walka, tam naprawdę mogło zakończyć się różnie. Myślę, że dla kibiców to było ciekawe spotkanie, ale No, tak jak mówię, niestety, finalnie nie udało się tego meczu dla nas korzystnie zakończyć. Myślę, że pozytywnie nastrajać może nasza drużyna od początku sezonu, bo weszłyśmy w niego zupełnie odmiennie niż w tym poprzednim. Na początku były wygrane, teraz niestety tydzień temu z Żorami przegrana, z Radomiem też przegrana, ale to są dwa zespoły z góry tabeli, więc myślę, że będzie już tylko lepiej.
Myślę, że trochę końcówka nas jakby zawiodła i no nie było takiego bodźca, który by przełamał te bramki. Myślę, że tak, że głupie błędy, podania w nogi i takie nieprzemyślane akcje też dużo dały, że taki wynik, a nie inny.
No ten wynik niekorzystny, przypomnijmy, NAPR Poznań przegrał z APR-em Radom 27-31. W pozostałych meczach, które już za nami, pierwszy zespół SMS-u ZPRP Płock przegrał ze startem Pietrowice Wielkie 22-34. Dziewiątka Legnica w podstawowym czasie zremisowała z Koroną Kielce po 28, ale drużyna z Legnicy lepiej wykonywała rzuty karne. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu SPR Pogoń Szczecin uległa MTS-owi Żory 23-28.
Teraz już męska piłka ręczna, zaczynamy od ekstra klasy, czyli Orlen Superligi. Tutaj ta ósma kolejka spotkań rozpoczęła się dla wielkopolskiej drużyny, jednej z wielkopolskich drużyn grających w elicie, już w środę 1 października. Wtedy bowiem odbył się mecz w Płocku. Orlen Wisły z Rebut KPR Ostrowią. Ekipa z Płocka wygrała wyraźnie 37-22. Mecz przesunięty, bo już w najbliższym tygodniu także ekipa Rebut KPR Ostrowi zacznie walkę w Lidze Europejskiej EHF, a więc pierwszy historyczny start Ostrowian w europejskich pucharach. Już teraz trzymamy kciuki za udane występy ostrowskiej ekipy. Dzisiaj za to wielkie brawa dla ekipy Netland MKS Kalisz, która wygrała dzisiejsze spotkanie w Opolu z tamtejszą Gwardią 25-23. W innych meczach ósmej kolejki Wybrzeże Gdańskie pokonało Chrobrego Głogów 37-30. Piotr Kowianin przegrał z Scepterem KPR-em Legionowo 30-30. Zagłębie Lubin przegrało z Industrią Kielce bardzo wyraźnie 24-45, a jutro o 20.30 mecze w Kwidzynie MMTS-u z Azotami Puławy.
Teraz Liga Centralna Panów. Wczoraj w hali przy Newtona w Poznaniu nieźle spisujący się w tym sezonie piłkarze ręczni Enei WKS-u Grunwaldu Poznań podejmowali ekipę Pogoni Szczecin. Jak im poszło? Sprawdzał to Wojciech Bernard.
W spotkaniu na szczycie lepsi goście ze Szczecina wygrywają z Grunwaldem przy Newtona 29-28 po bardzo emocjonującym, dramatycznym spotkaniu. Adam Pacześny, zawodnik gospodarzy. Trochę szkoda, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że odrobiliście pięciobramkową stratę w drugiej połowie.
Tak, cały mecz to Szczecin prowadził. Mecz tak naprawdę był pod ich dyktando. Kontrolowali ten mecz. My się w drugiej połowie zerwaliśmy. Zostawiliśmy naprawdę bardzo dużo zdrowia, ale na końcu zaważyły już takie małe detale. Pewnie zmęczenie też się wkradło. Szkoda tych trzech punktów, bo mogliśmy to wyrwać.
To chyba najbardziej boli. Odrobiliście te straty, był remis na niespełna 4 minuty przed końcem. Mieliście dwa razy piłkę, raz na zwycięstwo, drugi raz na remis i takie proste błędy sprawiły, że to jednak rywale cieszą się z kompletu punktów.
W takim meczu na styku jeden, dwa błędy decydują o wyniku meczu i tak było właśnie w tym przypadku. Wielka szkoda, bo naprawdę cały tydzień ciężko pracowaliśmy, przygotowywaliśmy się pod tego przeciwnika. W okresie przygotowawczym wygrywaliśmy, no jednak dzisiaj boisko zweryfikowało, że Szczecin wywozi stąd 3 punkty.
Jeszcze w tej ostatniej akcji meczu pojawiła się iskierka nadziei na to, że może uda się doprowadzić do wyrównania. Co tam się stało, że musiał aż arbiter dyskutować z komisarzem zawodu?
Jest taki przepis, że faul w ostatnich 30 sekundach zawsze kończy się rzutem karnym. No i prawdopodobnie sędziowie właśnie dyskutowali z sędzią stolikowym, czy zasługujemy na karne, czy nie. No jednak po jakiejś tam analizie stwierdzili, że ten karny nam się nie należy. Szkoda, ale tutaj bym nie upatrywał tego, że mogliśmy zdobyć te punkty, bo trzeba było to udowodnić dużo wcześniej. Zostaje nam znowu ciężko pracować przez cały tydzień i przygotować się do meczu z Warszawą.
Trener wojskowych Michał Tusz, odrobiliście 4-5-bramkową stratę. Mieliście dwukrotnie piłki na to, aby wygrać, aby zremisować. Proste błędy sprawiły, że rywale jednak cieszą się ze zwycięstwa. Co się stało?
Wydaje mi się, że strach, bo goniliśmy całe spotkanie. Ostatnie minuty mieliśmy jednego zawodnika więcej w ataku. Błędy indywidualne spowodowały to, że po prostu nie doszliśmy do pozycji rzutowej, bo tak naprawdę tą przewagę powinniśmy rozwiązać lepiej, przynajmniej z rzutem, a my podaliśmy przeciwnikowi piłkę w ręce i po prostu się kończyło kontrą. W końcówce to już było naprawdę taki gwóźdź do trumny i niestety polegliśmy.
Druga porażka z rzędu, możemy mówić o lekkiej przynajmniej zadyszce po tym efektownym wejściu w sezon?
Teraz naprawdę z dobrymi zespołami się mierzymy. No, dzisiaj zespół aspirujący do awansu. Szkoda, że nie obroniliśmy parkietu. Żałuję bardzo, bo uważam, że mogliśmy lepiej się zaprezentować, ale czy zadyszka, to jest piąta kolejka, tak? Teraz mamy kolejne mecze, będziemy się już od poniedziałku skupiać na nich. Mam nadzieję, chciałbym, żeby już od kolejnej kolejki po prostu wrócić na drogę taką zwycięską i będziemy do tego dążyć.
Aby tak właśnie było, w tym meczu na szczycie niestety Wojskowi przegrali z Pogonią Szczecin 28-29, ale za to lepsze wieści napłynęły z Wągrowca, gdzie drugi wielkopolski zespół MKS Nielba pokonał drużynę SMS-u ZPRP Kielce 43-36. W pozostałych spotkaniach Miedź Legnica wygrała z Gwardią Koszalin 32-24, a ZS AGH Kraków przegrał ze Śląskiem Wrocław 25-31. Stal Gorzów pokonała Grot Blachy Pruszyński Anilane z Łodzi 34-28, natomiast AZS AWF Biała Podlaska pokonał AZS UW Warszawa 38-33.
Pierwsza Liga Męskiej Piłki Ręcznej, grupa A, tutaj wielkopolski jedynak to SKF KPR Sparta Oborniki. Dziwne spotkanie we własnej hali z Warią Olsztyn. Do przerwy prowadzenie Oborniczan 20-15, ale ostatecznie drugą połowę przegrali 11-20 i całe spotkanie 31-35. W innych spotkaniach weekendowych tej grupy Sambor Tczew pokonał Gdańskie Wybrzeże 34-32. Handball Elbląg zremisował z Jeziorakiem Iława 29-29. Goście z Iławy lepiej wykonywali rzuty karne i wygrali je 5-3. Bodega Grudziądz przegrał z Tytanami Wejherowo 23-26. Dieta Żukowo wysoko pokonała Jedynkę Morąg 43-27. SMS Kwidzyn pokonał Szczypiornika Olsztyn 38-20. A handball Czerw przegrał z Akademikami z UKW Bydgoszcz 23-31.
W grupie B pierwszej ligi szczypiornistów w Derwach MKS Real Astroma Leszno przegrał ze Spartakusem Buk 28-29. Dzisiaj rezerwy Grunwaldu Poznań po 60 minutach remisowały z Trójką Nowa Sól 28-28, ale w rzutach karnych lepsi goście z Nowej Soli zwyciężając 4-1. W tej grupie występuje jeszcze jeden wielkopolski zespół, to Tęcza Folplast Kościan, która wygrała w Świdnicy ze ŚKPR-em 35-32. W pozostałych spotkaniach Bur Oborniki Śląskie wygrał z Zewem Świebodzin 43-31. Olimp Grodków natomiast pokonał AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 29-28.
I zaglądamy jeszcze do grupy C pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Tutaj wielkopolską drużyną jest Start Konin, który doznał wysokiej porażki w wyjazdowym meczu w Ostrołęce z UMKS-em Trójką aż 20-44. Uwaga, Koninianie już do przerwy przegrywali 6-21. W innych spotkaniach tej grupy SPR Pabianice pokonał Warszawiankę 25-22. Mazur Sierp zwyciężył AZS AWF Warszawa 34-21. Lider Radom pokonał MKS Wieluń 33-32. Orlęta z Woleń pokonały SMS ZPRP Płock 50-42, a druga drużyna SMS-u Płock przegrała z KSPR-em Końskie 32-37.
Tyle o piłce ręcznej. Zaglądamy do hali w Sosnowcu. Tam druga kolejka Orlen Basket Ligi Kobiet i na razie w drugiej kwarcie bardzo dobrze wyglądają zawodniczki Enei AZS-u Politechniki Poznań, które prowadzą 34-23. Przypominam, transmisja tego spotkania trwa na antenie MC Radia na fali 102,7 FM, na antenie Radia Poznań, audycja w sport w rytmie, w której teraz chwila muzycznego oddechła. Później mówić będziemy m.in. o siatkówce i hokeju na trawie.
Za 25 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Pięknie brzmi nam ta piosenka, taka trochę romantyczna. No i może romantyczna jest także pierwszoligowa kobieca siatkówka, w której doszło do bardzo interesującego spotkania Enei KS-u Piła na własnym parkiecie w hali Przyżeronskiego z Solną Wieliczka. Pilanki wygrały ten mecz 3-1. Pierwszego seta wygrały do 19, drugiego do 17. Była zadyszka w secie numer 3. Ale wygrały za to seta numer 4, 25-21. Po meczu zatem radość z wygranej, ale także wiele wyciąganych wniosków. Posłuchamy siatkarki Enei KS-u Piła Oliwii Urban i trenera Damiana Zemło.
Nie możemy skupić się przez całą długość meczu i w pewnym momencie odpuszczamy. Myślę, że powinniśmy na tym mocno pracować, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. powinniśmy takie mecze wygrywać 3-0 i nie dopuszczać w ogóle przeciwnika do głosu i tak, to jest coś, nad czym musimy na pewno popracować. Może coś takiego, że boimy się po prostu mocno jakoś wygrać, ale tak samo no, powinniśmy swoją grę pokazywać cały czas i nie dopuszczać przeciwnika do głosu. Szkoda, bo takie mecze są męczące, a nie powinny być aż tak męczące.
Nie powiedziałbym, że dlatego, że dwa pierwsze sety były łatwe. My bardzo dużo koncentrowaliśmy się w tych dwóch setach i w tym trzecim raczej nie byliśmy zaskoczeni tym, że Wieliczka gra lepiej. Dużo błędów popełniliśmy, bo 10 błędów pokazywał mi raport w trzecim secie, więc tych błędów jak na jednego seta było bardzo dużo. Często wyrywaliśmy się z rytmu takiej płynności gry i w dodatku uważam, że w kontrataku zabrakło nam przede wszystkim cierpliwości, a na ten kontratak zwracają uwagę. Powiedziałbym tak, wiemy nad czym mamy pracować, pewne rzeczy na boisku też momentami nas denerwują, bo wiemy, że funkcjonują czasami lepiej na treningach, ale jeżeli chodzi o samozadowolenie, tak, my musimy się cieszyć po każdym meczu, bo powiedziałem dzisiaj dziewczynom, że cały tydzień pracuje się tylko po to, żeby tego jednego dnia dać sobie radość, więc zabieranie tej radości byłoby po prostu przykre i niewłaściwe. Można być wkurzonym, można być nie w pełni zadowolonym ze swojego występu, ale trzeba się cieszyć z tego, jaką radość daje sobie i innym zespół. Jeżeli gramy o 3 punkty i mamy te 3 punkty, to nie można ich deprecjonować, bo jeżeli nie będziemy się cieszyć z drobnych rzeczy, to bardzo ciężko potem zebrać w sobie energię z tych dużych. Brzmi jak frazes, ale prawda jest taka, że ta radość po każdym wygranym spotkaniu musi być.
Tak jest. Ostatecznie udało się wygrać 3-1, więc to radość absolutnie uzasadniona. Radość myślę także w drugiej wielkopolskiej drużynie. Netland MKS Kalisz wygrał na wyjeździe z NTSK Nysa także 3-1. Mimo, że pierwszego seta Kaliszanki przegrały do 21, no to w kolejnych partiach triumfowały już do 15, 22 i 27. A zatem obie wielkopolskie drużyny swoje spotkania wygrały w stosunku 3-1. W pozostałych meczach Płomień Sosnowiec pokonał pierwszy zespół SMS-u Szczyrk 3-0, Nike Węgrów przegrało z MKS-em i Mielin 0-3, Legionowia uległa drużynie Basu Białystok 1-3, a Karpaty Krosno przegrały z KSG Warszawa 1-3.
Premierowa kolejka w drugiej lidze kobiecej siatkówki, też bardzo udana dla drużyny z Wielkopolski. Drużyna NA Energetyka Poznań pokonała na wyjeździe rezerwy Pałacu Bydgoszcz 3-1. Biofarmę Szamotulanin Szamotuły u siebie zwyciężył Skarpę Toruń 3-0. A UKS ZSMS Poznań na wyjeździe pokonał Gdańsku akademiczki z Uniwersytetu Gdańskiego 3-1. W innych meczach bez udziału wielkopolskich ekip SMS Police pokonał powiat kołobrzeski 3-1. Gdańska Gdynia wygrała z TSS-em Gdańsk 3-0.
Teraz o drugiej lidze mężczyzn, ale zanim komplet wyników trzeciej kolejki, to zajrzymy do ekipy, która utrzymała się, niekoniecznie sportowo, ale utrzymała się na poziomie centralnym. Bardzo i na tym zależało teraz wiele ma się zmienić. O kim mowa? O klubie Tarnowia Volleyball Tarnowo-Podgórne.
Tarnowia Volleyball, klub, który no, chce tym razem na parkietach drugoligowych pokazać się z jak najlepszej strony. Członek zarządu, pan Grzegorz Boruszewski. Wystartowaliście nieźle, oficjalna prezentacja, konferencja prasowa, czyli widać ambicje, zgadza się?
Przede wszystkim widać strategiczne ambicje. Doraźnie rzeczywiście bardzo się staramy, żeby wszystko wyglądało dokładnie tak, jak my do tego podchodzimy, czyli profesjonalnie. Natomiast naszym celem przede wszystkim na dzień dzisiejszy jest to, żeby utrzymać wielkie zaangażowanie, chęć współpracy i zachęcić jak najwięcej ośrodków w Wielkopolsce do współpracy, po to, żeby te strategiczne cele zostały zrealizowane. To, co robimy dzisiaj, to jest zaledwie podstawa, takie dobre podłoże pod to.
Drużyna też dosyć mocno przebudowana.
Dosyć mocno przebudowana, bardzo precyzyjnie dobieraliśmy zawodników, nie tylko pod sezon bieżący, w którym po prostu zawodnicy mają dać z siebie wszystko, naszym celem są play-offy. Natomiast z większością tych zawodników, jeśli nie ze wszystkimi, chcielibyśmy właśnie współpracować długoterminowo.
Jeżeli chodzi o szkoleniowca, to też postać doskonale znana Wielkopolskiej i nie tylko siatkówce, pan Marek Jankowiak. Liczycie na doświadczenie?
Liczymy na doświadczenie i liczymy na kapitalne umiejętności komunikacji pana trenera, który już w tej chwili bardzo ciężko pracuje ze swoimi współpracownikami, z drugim trenerem, z Michałem Kolanem, z którym dzieli się wiedzą i to jest dla nas również nie do przecenienia.
Tym razem zmieniliście też taką bazę, jeśli chodzi o rozgrywanie spotkań. Gdzie występujecie?
Mecze domowe gramy w Lusówku, w niesamowicie gościnnym miejscu, z wspaniałą infrastrukturą, jak dla nas idealne miejsce zarówno do treningów, jak i do rozgrywania meczów.
Podobno też niezła współpraca, jeśli chodzi o taką linię Uniwersytetu Adama Mickiewicza, klub Tarnowia Volleyball.
przed władzami, decydentami uniwersytetu mogę jedynie chylić czoła.
To są kwestie stypendialne między innymi dla zawodników, bo oni łączą grę w siatkówkę ze studiowaniem właśnie na UM-ie?
To są kwestie akademika, to są kwestie stypendialne, to są kwestie, ja bym powiedział, że przede wszystkim rozsądnego dzielenia, zaangażowania sportowego w ich karierę w zakresie tym powiedzmy edukacyjnym. To nie są zawodnicy, którzy, że tak powiem, proszę wybaczyć kolokwializm, tylko i wyłącznie odwalają formalność na uniwersytecie. Oni robią co w ich mocy, żeby ten ich rozwój, ta ich edukacja trwała i wyglądała jak najlepiej, a uniwersytet wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.
Niech pan jeszcze powie kilka przykładów pozyskanych zawodników, skąd oni trafili na ten sezon do Tarnowi Volleyball.
Ja z przyjemnością mogę powiedzieć o dwóch zawodnikach, trzech właściwie takich, z którymi też osobiście brałem udział w negocjacjach. To jest przede wszystkim nasz kapitan Durski, trafił do nas z Nowej Soli, czyli tutaj jakby opieraliśmy się na naszej znajomości. Natomiast ja z Kamilem, Kamil Durski, można powiedzieć, bardzo się zżyłem. To jest chłopak, który z przyjemnością dzieli się umiejętnościami, wiedzą, który wie, jak pokierować, zmotywować. Ja jestem na każdym kroku urzeczony jego osobowością, jak również umiejętnościami sportowymi. Fantastycznie współpracuje nam się również z Łukaszem Rymarskim. Spotkaliśmy się kilkukrotnie w Poznaniu, podzieliliśmy się swoimi przemyśleniami, pomysłami na siatkówkę w Wielkopolsce. Łukasz jest blisko, jest zżyty z Poznaniem, z okolicami, także też z przyjemnością przyjął naszą ofertę. No i Kacper Chmielewski, chłopak, którym też jestem zafascynowany, zarówno w kontekście jego wysokiej klasy profesjonalizmu, jak i przede wszystkim chęci parcia do przodu. Patrzy przed siebie, patrzy cały czas na to, co jeszcze można zrobić, jak dużo można dać z siebie, jak dużo można dać drużynie. Mam wielki zaszczyt pracować właśnie z takimi ludźmi.
W ten weekend gdzie gracie?
Gramy w Słupcy. To ma być kolejny krok. Jeśli to będzie mały kroczek, to świetnie. Jeśli to będzie duży krok, pewne zwycięstwo, to jeszcze lepiej. Natomiast to jest element realizacji celu strategicznego. Małą łyżeczką chcemy jeść.
Jeżeli to był krok, to raczej to był krok do tyłu, bo ostatecznie Tarnowo Podgórne przegrała w Słupcy z SPS-em 1-3. A w pozostałych spotkaniach tej trzeciej kolejki Chris Home Września uległ w Żychlinie tamtejszym drużynie Volley Team 0-3. W innym derbowym spotkaniu Lux Wilki Wilczyn wygrały z Jokerem Piła 3-2. Trwa jeszcze spotkanie Enei Energetyka Poznań z Olimpią z Lęcin, natomiast w innych meczach, które już za nami, Rezerwy Trefla Gdańsk przegrały po tiebreaku z Elefantem Trzebiatów, a PGE Akademia Siatkówki Stilon pokonała Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3-1.
To zajrzyjmy prace kolejne do Areny Sosnowiec, do hali Mosiru dokładnie, bo tam rozgrywane spotkanie Orlen Superligi koszykarek pomiędzy MB Zagłębiem a Eneą Azotesem Politechniką Poznań. 46 sekund do końca drugiej kwarty tego spotkania i podopieczne trenera Wojciecha Szawalskiego prowadzą w tym ważnym wyjazdowym meczu 43-36. Jeszcze niespełna minuta do końca drugiej kwarty i będzie 15-minutowa przerwa. A my zmieniamy po raz kolejny w naszej audycji dyscyplinę. Hokejowa Superliga. Wczoraj bardzo atrakcyjnie zapowiadał się mecz AZS Politechniki Poznańskiej z toruńskim Pomorzaninem.
Wygrana Pomorzanina w karnych zagrywkach 3-2. W regulaminowym czasie był remis 2-2. 2 punkty dla Pomorzanina, 1 punkt dla Politechniki.
Trener Politechniki, pan Dariusz Rachwalski, trochę na własne życzenie, punkty tutaj stracone?
No, myślę, że tak. Myślę, że nie było takiej konieczności tutaj na stracenie tych punktów. Natomiast ja uważam, że generalnie nie zagraliśmy dzisiaj dobrego spotkania. Byliśmy skuteczni ze stałych fragmentów gry, ale tak jeśli chodzi o naszą grę ofensywną, to byłem bardzo dzisiaj gdzieś zniesmaczony wręcz nawet, bo uważam, że tutaj był klucz, że my słabo graliśmy po prostu, jeśli chodzi o rozegranie piłki. Wyglądało to już wcześniej o wiele lepiej. Teraz to wyglądało niestety gdzieś bardzo słabo i mi się to nie podobało wcale. Nie tym, że Toruń był zdeterminowany, oni wygrali po prostu intencją. W tej ostatniej kwarcie mocno cisnęli, bardzo chcieli, byli zdeterminowani w prosty sposób, szukali rozwiązań, wbijali piłkę do koła, tylko w okolice siódemki i tym gdzieś tam się to dopięli do tego, że zremisowali spotkanie, a koniec końców wygrali w karnych zagrywkach.
Inna sprawa, że nawet grając słabe spotkanie można było tutaj o komplet punktów się pokusić. Trochę zabrakło koncentracji w tej ostatniej kwarcie, pana zdaniem? Trochę zbyt pewnie zawodnicy może się poczuli?
Absolutnie nie. Ja uważam, że po prostu dzisiaj ta ostatnia kwarta w naszym wykonaniu była słaba i w ogóle cała druga połówka. Zabrakło mi po prostu w drużynie determinacji i pracy bez piłki jakby, żeby chcieć po prostu grać w hokeja. My po prostu staliśmy, broniliśmy i czekaliśmy, aż Mateusz Popiełkowski nas wyprowadzi do tego spotkania, że zainkasujemy punkty. A nie samą defensywą po prostu człowiek gdzieś tutaj musi funkcjonować.
Kapitan AZS-u Politechniki Poznańskiej Mateusz Stotko, porażka w karnych zagrywkach, ale to spotkanie dobrze się dla was układało. Trochę chyba zabrakło koncentracji w tych ostatnich minutach.
Na własne życzenie gdzieś tam ten mecz, można powiedzieć, przegraliśmy w karnych zagrywkach, ale no tak 2-0 niebezpieczny wynik, no i to się potwierdziło.
No i na sprawę, że jednak przez większość meczu miałem wrażenie dominowaliście, przeważaliście, też czuliście z boiska, że mecz jest pod kontrolą, to było trochę zbyt pewne uczucie, stąd ten brak koncentracji, czy jak można tak na szybko, na gorąco to podsumować?
Myślę, że zbyt pewne i to nas gdzieś zgubiło na pewno.
To kiedyś był prawdziwy klasyk w ekstraklasie hokeistów na trawie, wtedy ekipa z Politechniki Poznańskiej nazywała się Pocztowiec, Pomorzanin bez zmian, Pomorzanin Toruń. Wczoraj zakończyło się remisem 2-2, karne zagrywki. Goście z Grodu Kopernika, przypomnijmy, wygrali 3-2. W dwóch innych wczorajszych meczach Warta Poznań przegrała z Siemianowiczanką 1-2. Stellar Gniezno zremisowała z Rogowem 2-2, ale karne zagrywki gnieźnianie wykonywali lepiej i wygrali je 3-0. Trwa od godziny 18 mecz, który kończy tę serię spotkań. Derby Poznania na stadionie przy ulicy Królowej Jadwigi, Enea AZS AWF Poznań gra z poznańskim Grunwaldem i akademicy dowodzeni przez trenera Jacka Adriana prowadzą 1-0. Kończy się 30 minuta, a tych gola zdobył Mateusz Nowakowski w minucie 22.
Zaglądamy jeszcze na to, co dzieje się w Sosnowcu. Tam zakończyła się druga kwarta meczu Zagłębia Sosnowiec z Eneą AZS-em Politechniką Poznań. To druga kolejka Orlen Basket Ligi i dobre wieści do nas napływają. Podopieczne Wojciecha Szawarskiego prowadzą 43-36.
Drodzy Państwo, teraz przez dwie minuty kolejne rytmiczne nagranie dla oddechu, a później piłka wodna i wizyta na pewnym znakomitym olimpijskim duchu skwerze.
Drużyna Waterpolo Poznań rozpoczyna 15 sezon gry w Ekstralidze. Prezes klubu Tomasz Różycki, z jakimi nadziejami? Pewnie ma być trochę lepiej niż w poprzednim roku.
Lepiej na pewno niż w zeszłym roku, bo słabiej to być nie mogło. No może mogło być, jakbyśmy żadnego meczu w lidze nie wygrali, ale wierzę, że będzie lepiej. Drużyna wzmocniona. Nasi młodzi zawodnicy, co zebrali mnóstwo doświadczenia w zeszłym sezonie, lepsi niż dokładnie rok temu. No i wierzę w to, że ten środek tabeli, może nawet jakaś walka o tą pierwszą czwórkę jest możliwa. Będziemy potrzebowali pewnie jednego, dwóch meczy na to, żeby się rozkręcić i może dobrze, że na pierwsze spotkanie drużyna mistrza Polski bardzo mocna, więc to też tam realnie pokaże naszą siłę, jaką mamy. Jakby nie wyszło, jak zagramy słaby mecz, to też za dużo to nie zmieni, bo będziemy cały czas ciężko pracować i wierzę w to, że ten sezon będzie lepszy, weselszy i no bo jak się przegrywa, to nie jest za wesoło.
Kadra mocno odmłodzona, no oni też potrzebują czasu, żeby się zgrać, ale to jest chyba taka celowa polityka, żeby na swoich wychowanków stawiać.
Tak, w zeszłym sezonie wszyscy w większości byli tutaj naszymi zawodnikami mieszkającymi w Poznaniu, bądź rodowitymi poznaniakami. W tym sezonie tak naprawdę doszedł do nas jeszcze Michał Jakonów z Gorzowa, wypożyczony, oraz Sasza Dobroskok, zawodnik z Ligi Ukraińskiej, który tutaj też w pobliżu Poznania mieszka. No to dwóch doświadczonych zawodników, a większość nasza młodzież. No rzeczywiście Bartek Kowalewski zostaje, ja zostaję, zostaje Eryk Naumowicz, Paweł Domagała, tak, ale to jest 6 zawodników starych i na 15 zawodników, których możemy mieć w składzie, no to tych 9, 8, 9, 10 to będą młode chłopaki, kilkunastoletnie, które już potrafią grać w piłkę wodną.
To jak już o PESEL-ach rozmawiamy, 41-letni Tomasz Różycki w dalszym ciągu będzie pewnie czołową postacią PESEL. PESEL prezesowi nie dolega.
Chciałbym, tylko nie mogę popełnić tego błędu, co rok temu, bo to już tak jak dzisiaj na konferencji powiedziałem, jak gram nieprzygotowany, to potem się źle czuję po prostu, nie? Więc wziąłem się za siebie, schudłem kilka kilogramów, ruszam się, w pierwszym meczu nie zagram, ale już na Arkonie Szczecin chcę być gotowy, no i też fajnie być tą osobą, która ciągnie tą grę. przez całe sportowe życie tak miałem, więc wierzę, że moje doświadczenie i wsparcie pomoże tutaj i drużynie, i młodszym kolegom.
Trzymamy kciuki za cały udany, niech będzie, sezon piłkarzy wodnych Waterpolo Poznań. A teraz, kończąc już pierwszą godzinę audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, o bardzo interesującej, ciekawej ceremonii z takim olimpijskim duchem, bo przy okazji inauguracji roku akademickiego na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego przed uczelnią otwarto skwer polskich olimpijek i olimpijczyków, a także odsłonięto pomnik, który upamiętnia absolwentów AWF, medalistów olimpijskich. Na tej uroczystości z reporterskim mikrofonem był Grzegorz Hałasik.
Kazimierz Niewitecki, Wielkopolska Rada Olimpijska, jeden z inicjatorów powstania tego skweru i tego obelisku.
Nikt nie wie o tym, że jest tutaj taka wspaniała galeria tych sportowców, którzy ukończyli nasz AWF. Mówię o Komarze, o Malinowskim. Po prostu chcieliśmy przybliżyć ten temat mieszkańcom Poznania i dlatego w tak fajnym miejscu przed AWF-em znalazła się ta tablica z wymienionymi 27 medalistami, którzy byli absolwentami naszej uczelni.
Wcześniej jako stowarzyszenie, teraz jako rada dbacie o taką olimpijską edukację, a tu jest coś takiego namacalnego, co zostanie na wsze czasy.
No mam nadzieję, że na wsze czasy. No mamy jeden element właśnie na Malcie. Tam jest 23 poznańskich medalistów, a tu mamy absolwentów naszej uczelni i to nie jest koniec. Będziemy jeszcze starali się te akcenty olimpijskie w Poznaniu gdzieś umieścić.
Chichot sportowej historii jest taki, że mamy tutaj 27 medalistów olimpijskich, absolwentów poznańskiej AWF. Naliczyłem 9 złotych tych medalistów. Co ciekawe, nie są to reprezentanci wielkopolskich klubów.
No tak się składa, że mamy tylko jednego złotego medalistę, który jest prezesem Wielkopolskiej Rady Olimpijskiej. 25 lat temu zdobył złoty medal i na razie no nie ma jeszcze jakichś takich, powiedziałbym, prognoz, które by dawały następnemu medaliście złoty medal właśnie z klubu poznańskich.
Złota medalistka w wioślarstwie Natalia Madaj-Smolińska, akurat może nie jako reprezentantka wielkopolskiego poznańskiego klubu, ale absolwentka poznańskiej uczelni, czyli jednak te wątki poznańskie, wielkopolskie są.
Tak, no oczywiście, przecież nie zapominaj, że moje pierwsze igrzyska olimpijskie to też Poznania Poznań i start w czwórce podwójnej, więc rzeczywiście tutaj przyszłam do Poznania, tutaj też studiowałam. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mieliśmy okazję przy okazji inauguracji roku akademickiego tutaj na skwerze polskich olimpijek i olimpijczyków odsłonić piękny pomnik, postument. Obecnie jestem też wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego, więc cieszę się, że dalej mogę być częścią tej uczelni i mam nadzieję dalej inspirować i mieć wpływ na szeroko rozumianą kulturę fizyczną.
Pomagała uczelnia sportowcowi, który miał olimpijskie medalowe aspiracje?
Tak, jak najbardziej. No ja powiem więcej, gdyby nie moje koleżanki, też koledzy ze studiów, gdyby ich nie notatki, gdyby nie indywidualny przecież tok studiów, organizacja, no to bardzo byłoby ciężkie, ale można wszystko oczywiście, więc myślę, że to bardzo ważne, żeby łączyć tą karierę dwutorową, sport i naukę.